Był to reportaż zatytułowany Opiekun zabytków w realizacji dźwiękowej Aleksandry Mazur-Woronieckiej. A ze mną w studiu są pani Ewa Stanecka, konserwator zabytkoznawca, prezes oddziału Szczecińskiego Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków w Szczecinie, pan Tomasz Wolender, zachodniopomorski wojewódzki konserwator zabytków i pan Waldemar Witek, kierownik oddziału terenowego w Szczecinie Narodowego Instytutu Dziedzictwa. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Zapytam najpierw o Swobnicę. Jak się ma zamek w Swobnicy?
Podejrzewam, że od czasu tego reportażu niewiele się zmieniło, ponieważ te działania kontrolne, które prowadziliśmy, prowadzimy dalej. Zamek nie zmienił swojego właściciela. W dalszym ciągu właścicielem jest gmina Banie. Nie udało jej się znaleźć nowego właściciela. Wiem, że trwają rozmowy z potencjalnymi nabywcami z udziałem gminy na zasadzie partnerstwa publiczno-prywatnego. Projektowane są działania takie, które no jakąś znajdą funkcję dla tego obiektu, a jednocześnie nie pozbawią samorządu możliwości decydowania o tym, co się w tym obiekcie będzie działo. No ale w tej chwili no, gmina niestety ponosi koszty, ale też nie wywiązała się z wszystkich tych zaleceń pokontrolnych, ani też już działań nakazowych, które podjęliśmy w celu zabezpieczenia tego obiektu, no bo po prostu nie ma na to środków.
Rozumiem, że środki od wojewódzkiego konserwatora zabytków też nie istnieją na tego rodzaju utrzymanie.
Te środki są bardzo niewielkie. My jesteśmy województwem, które dysponuje jednym z najmniejszych budżetów, jeśli chodzi o budżet wojewody, bo tak to wygląda, że konserwator wojewódzki nie dysponuje własnym budżetem, tylko dysponuje budżetem wojewody, który jest przeznaczony na konserwację, na renowację obiektów zabytkowych na terenie województwa. I ten budżet od wielu lat wynosi około 700 tysięcy złotych, więc możecie sobie państwo wyobrazić, że przy liczbie obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków na terenie województwa, która wynosi około 4 tysięcy, to są żadne pieniądze, więc trudno je przeznaczać tylko i wyłącznie, nawet gdyby gmina Banie zdecydowała się złożyć taki wniosek o wsparcie jej działań w celu zabezpieczenia tego obiektu. Trudno je przeznaczać tylko na ten obiekt, bo takich obiektów mamy bardzo dużo.
Ja bym jeszcze dopowiedział to, co pan konserwator wspomniał, no możliwości dofinansowania. Obiekt ten na przestrzeni poprzednich lat uzyskiwał dofinansowania. Między innymi z dotacji samorządu województwa zachodniopomorskiego, ale także z programu ministra kultury. I te projekty zostały w dużej części zrealizowane i tak jak pani była na miejscu i audycja była nagrywana, tam część tych prac konserwatorskich, remontowo-budowlanych została przeprowadzona. Natomiast tu jest problem natury takiej, że gmina nie ma pomysłu na realizację dalszych działań w tym obiekcie i no jest ten okres wyczekiwania. Oni w tej chwili, no, mówiąc kolokwialnie, chętnie by się go pozbyli, bo po prostu też nie ma możliwości utrzymania i pomysłu na działalność. A z drugiej strony wydaje się, że tak padło coś tam w terenie, chociaż nie lubię tego sformułowania perełka, bo jest w wielu miejscach są takie perełki. Ale rzeczywiście dla krajobrazu kulturowego tej gminy, dla tego regionu, no ile my mamy zamków, które mogłyby emanować jakimś takim blaskiem na zewnątrz, tak? I to jest najtrudniejszy moment, żeby wymyśleć tą formułę w tej chwili przekazania i ktoś, kto będzie miał pomysł na realizację, a co w województwie znamy takie przykłady, ale to rzeczywiście trzeba nieraz, jak mówiąc w cudzysłowie, nawiedzonych, którzy podciągną taki temat.
Ja rozumiem. Ja pamiętam, że ten zamek przychodził w ręce prywatne. Potem samorządowcy zaczęli działać, bo on po prostu zaczął niszczyć, tak? Jeszcze bardziej niż jest. Czy prywatna osoba jest w stanie to udźwignąć?
Bo to, czy to jest właściciel prywatny, czy to jest właściciel publiczny, to jest jakby kwestia drugorzędna, związana z tym, jaki mamy pomysł na na nową funkcję w tym obiekcie, ponieważ nie przywrócimy tej funkcji rezydencji szlacheckiej czy rycerskiej w tym obiekcie. I to jest ogromny problem, dlatego że to jest problem, który się powtarza, jeżeli chodzi o obiekty rezydencjonalne. Te obiekty są adaptowane bardzo często oczywiście na cele hotelowe, na obiekty jakieś konferencyjne, ale ta funkcja też, no ona ma dla danego terenu swoje ograniczone znaczenie. Ja przynajmniej w swojej wieloletniej pracy w Urzędzie Ochrony Zabytków nie spotkałem się rzeczywiście z takim wiarygodnym pomysłem na zagospodarowanie tego obiektu. Mówię o zamku w Słomnicy.
Chciałam jeszcze powrócić do takiego momentu i rozmowy pana wójta gminy. Były wydane zalecenia przez konserwatora zabytków. Pan wójt, czy gmina, czy samorząd przyjęły to do wiadomości, ale nie zrobiły żadnego ruchu, żeby pozyskać gdziekolwiek środki na zabezpieczenie nawet tych elementów, które były wypisane w zaleceniach pokontrolnych. Także.
Ale za to, przepraszam, że tu przerwę, bo chciałabym właśnie o tym porozmawiać również z państwem. Tu jest zaangażowanie społecznego opiekuna zabytków. Tu pytanie do pana konserwatora zabytków. Proszę powiedzieć, ilu mamy takich opiekunów społecznych zabytków? W Szczecinie, w województwie właściwie, nie w Szczecinie, w województwie.
W Szczecinie żadnego. W Szczecinie żadnego, natomiast w województwie to jest kilkanaście osób. Dlaczego mówię kilkanaście? Ponieważ my mamy dane, które są jakoś cyklicznie zbierane. Akurat w ostatnich latach mieliśmy dwukrotnie kontakt taki, no, po raz pierwszy w ramach spotkań, które były organizowane i w ubiegłym roku, i w tym roku, z kilkunastoma osobami, bo nie jesteśmy odpowiedzialni za nadzorowanie działalności tych społecznych opiekunów zabytków, ponieważ oni tak naprawdę współdziałają ze starostami, którzy ich powołują.
Czyli samorządowcami.
Tak. Konkretnie ze starostwami. To jest dość istotna sprawa, ponieważ też starosta i powołuje, i w razie jakichś niegodnych zachowań, no może odwołać, powiedzmy, społecznego opiekuna zabytków na wniosek, co prawda, konserwatora wojewódzkiego, ale tak naprawdę my nie mamy wiedzy na temat tego, czy wszystkie osoby, które były społecznymi opiekunami zabytków, żyją. Bo ta instytucja już ma kilkadziesiąt lat tak naprawdę i właściwie starostowie nas nie informują o różnego rodzaju zdarzeniach, czy osoby dalej funkcjonują, czy jeszcze są aktywne, jeśli chodzi o ich działalność. Więc w tych ostatnich dwóch latach z inicjatywy pana Bartosza Batora z Fundacji Czyn Społeczny na Zdroju odbyliśmy dwa spotkania, w których też uczestniczył kierownik tutaj obecny Narodowego Instytutu Dziedzictwa i pani Ewa Stanecka w jednym też tutaj w Szczecinie.
I co z tego wynikało?
No, pierwsze spotkanie miało na celu zapoznanie się tak naprawdę. Tak? Tutaj ono się odbyło w Świdwinie, w siedzibie starostwa.
Tam też jest piękny zamek.
Tak, no oczywiście, jest, oczywiście, tak, no, tak, ale jest w środku miasta, jest zagospodarowany, także tak. To jest troszkę inna sytuacja niż w Słobnicy. Natomiast wracając do spotkania, no spotkanie miało na celu, tak jak powiedziałem, zapoznanie się, ale też przedstawienie tych problemów, które społeczni opiekunowie zauważają w tej swojej działalności. Też myślę, jakieś nawiązanie kontaktów pomiędzy tymi społecznymi opiekunami zabytków. To zaskutkowało tegorocznym spotkaniem. Już spotkaliśmy się w Urzędzie Wojewódzkim i również z udziałem pani Natalii Widzińskiej, pełnomocnika pana wojewody do spraw kontaktów z organizacjami pozarządowymi. Tam też zostały przedstawione przez panią pełnomocniczkę różnego rodzaju możliwości wsparcia dla działalności tych społecznych opiekunów zabytków między innymi, ale też innych organizacji pozarządowych, które się zajmują opieką nad zabytkami, bo to jest dość szeroki problem. Nam się wydaje, że to nie jest tylko kwestia społecznych opiekunów zabytków, ale w ogóle udziału organizacji pozarządowych w opiece nad zabytkami. No i wydaje mi się, że część tych przynajmniej postulatów, które zostały początkowo w Świdwinie, ale też w tej chwili sformułowane w Szczecinie te 2 miesiące temu, powinno trafić do projektu ustawy, która, zmiany ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, która to ustawa najprawdopodobniej w najbliższych latach zostanie zmieniona i która jest przedmiotem no, prac
i działań
zespołu.
Czyli co w tej ustawie się znajdzie?
My tego nie wiemy, bo tutaj tu jest jakby też kwestia tego rodzaju, że społeczni opiekunowie zabytków, przynajmniej jeśli chodzi o województwo zachodniopomorskie, nie mają swojej jakiejś reprezentacji. Tak? To znaczy, tak jak powiedziałem, ci państwo się spotkali dopiero po raz pierwszy w ubiegłym roku ze sobą. Czy będą w stanie sformułować jakieś zbiorcze stanowisko z postulatami dla zespołu, który opracowuje zmianę ustawy, to tego nie wiemy.
No to jak, po co mówić o zmianach ustawnych, skoro nie ma
Proszę zwrócić uwagę, że to są przedstawiciele organizacji pozarządowych, to są społeczni opiekunowie. Ja mam wrażenie, że konserwator jako reprezentant administracji rządowej nie do końca powinien ingerować w pracę tych osób.
Ale one ingerują w pracę.
Współpracują. Oczywiście. My oczywiście pomożemy. Myśmy zebrali te postulaty. Zorganizowaliśmy to spotkanie. Wskazaliśmy na to, że faktycznie w tych projektach zmian ustawy, które do nas dotarły, w ogóle się nie mówi o społecznej opiece nad zabytkami. Tak? Niezależnie od tego, czy ona jest związana ze społecznymi opiekunami zabytków, czy w ogóle ze społeczną opieką nad zabytkami. Bo to, tak jak mówię, jest o wiele szersze zjawisko. To nie jest kwestia osób, które są umocowane jakoś formalnie przy starostach. To jest naprawdę ogromna liczba, rzesza osób, nieporównywalnie większa niż liczba społecznych opiekunów zabytków, które się zajmują w swoim wolnym czasie opieką nad zabytkami. W bardzo różny sposób.
Ja rozumiem, tylko przygotowując się do tej rozmowy, natrafiłam na coś, co właściwie teraz pan tutaj uwypuklił. Chodzi o organizacje pozarządowe. Program Narodowego Instytutu Dziedzictwa realizuje od 2016 roku dla organizacji pozarządowych projekty, programy i one mają właśnie na celu pomóc tym ludziom, którzy parają się społecznie opieką nad zabytkami. I ten program nosi nazwę Wspólnie dla Dziedzictwa. Proszę powiedzieć, czy faktycznie tworzenie się organizacji, no bo w tym przypadku można powiedzieć, że tych kilka osób czy kilkanaście osób, które spotkało się w Świdwinie, może stworzyć organizację pozarządową,
prawda? Jak najbardziej,
prawda?
I do tego namawialiśmy nawet.
Tak. I to było w jednym z postulatów. Nawiązując do pani pytania, kwestie ze społecznymi opiekunami zabytków. Moja instytucja 2 lata temu opracowała taki raport odnośnie liczby tych społecznych opiekunów zabytków i ich działalności.
Ja przeczytałam, że w Polsce działa 54 społecznych.
No więc zgodnie z tym raportem w Polsce jest...
To chyba z tego raportu.
Nie, w Polsce jest odnotowane, dlatego chciałem uporządkować. W Polsce jest odnotowane na podstawie tego raportu i z szczegółowych analiz blisko 600 społecznych opiekunów zabytków. Pytanie tutaj stawiam, w którym województwie jest najwięcej, pani redaktor?
No w którym?
Małopolsce. Przeszło 100, 111. A na przykład w województwie podlaskim nie ma żadnego. Z reguły jest to od kilkunastu do kilkudziesięciu. Jest też
przynajmniej te 2 lata temu.
Tak, jest też kwestia skali i działalności. Tak jak pan konserwator mówi, są to...
Wie pan, można się nazwać społecznym opiekunem zabytków. No,
to nie, być nie. Może w drugiej części...
Ja wiem, że starosta nadaje takie przywileje, ale chwila. Ja mogę chodzić jako osoba i mówić, że jestem społecznym opiekunem zabytków, przyglądać się, wpuszczają mnie... Później, nie wiem, mogę gdzieś zadziałać.
W drugiej części audycji powiedzieć o pewnych działaniach, które noszą cechy społecznych opiekunów zabytków. Ich działalność, zwłaszcza właścicieli obiektów zabytkowych, czy instytucji działających organizacji na rzecz zabytku. Ale żeby dokończyć ten wątek dotyczący Narodowego Instytutu Dziedzictwa i programu Wspólnie dla Dziedzictwa, on jest właśnie kierowany do organizacji pozarządowych, które i często preferuje się przy współpracy z wolontariuszami, podejmuje pewne działania przy zabytku. Są to z reguły nieduże prace natury jakiejś porządkowej, informacyjnej, dokumentacyjnej.
Przykład hełma dolnego.
Tak, i to są działania właśnie celowane do, skierowane do organizacji pozarządowych. Ten budżet co roku jest tam określony w Narodowym Instytucie Dziedzictwa. Dosłownie bodajże 2 miesiące temu został po raz kolejny rozstrzygnięty konkurs. Mamy przeróżne działania, od porządkowania jakiejś przestrzeni pocmentarnych, po działania w konkretnym obiekcie zabytkowym, po inwentaryzację, po jakieś wydawane nieduże foldery opracowania. To są wszystko działania wokół tego zabytku, a ci ludzie nie są formalnie społecznymi opiekunami zabytków, tak?
Czyli teraz rozumiem, po co taka ustawa. Bo ta ustawa określi zasięg działania, a także możliwości takiego opiekuna zabytków. Społecznego opiekuna zabytków.
Wiemy z tych postulatów, ze spotkań, które się odbyły, że niezbędne jest zreformowanie tych artykułów 102, 104 w ustawie, które mówią o społecznej opiece nad zabytkami. Bo tak jak sama pani tutaj zauważyła, ta społeczna opieka nad zabytkami jest o wiele szerszym zjawiskiem niż to formalne działanie tych osób, które posiadają legitymację, które zdają sprawozdania ewentualnie, albo ich nie zdają do starostów. Też starostowie nie do końca mają czasem świadomość, że w ogóle taka instytucja może funkcjonować w ramach starostwa i tak dalej, i tak dalej. Wydaje się, że społeczna opieka nad zabytkami... Wydaje się, że społeczna opieka nad zabytkami i to rzeczywiście wynika z różnego rodzaju raportów i działań, które no, między innymi Narodowy Instytut Dziedzictwa prowadzi, jest naprawdę ogromnym zjawiskiem, ogromnym jest wsparciem dla służb konserwatorskich, tak? Bo to też trzeba zwrócić uwagę na to, że jeżeli spojrzymy holistycznie na cały system ochrony zabytków w tej chwili w Polsce, no to nie możemy tego rozdzielać, że to jest tylko i wyłącznie domena czy prerogatywa administracji państwowej w postaci wojewódzkich urzędów ochrony zabytków i ewentualnie ekspertów, którzy są zatrudnieni w Narodowym Instytucie Dziedzictwa. No nie, to są
ale
samorządy,
z drugiej strony też nie
są
można
to organizacje społeczne.
Obarczać dodatkowo jeszcze.
Ale to nikt o tym nie mówi. Nie, to znaczy nie. Jakby wydaje się, że ważne jest to, żeby wypracować model współpracy tych wszystkich interesariuszy, których celem działania jest zachowanie tych obiektów kultury, dziedzictwa, zabytków dla przyszłych pokoleń, tak?
To proszę powiedzieć, czy pan
to jest
Krzysztof,
ważna sprawa.
Tak, czy pan Krzysztof Pezda w powiecie gryfińskim społeczny opiekun zabytków spełnia te funkcje, o których pan mówi? Bo jednak chodzi, kontaktuje się z wójtem, do was z pewnością też pisze, bo kiedy słuchaliście państwo reportażu, to znaliście pana Krzysztofa Pezdę, więc on jakby wpisuje się i jest tym modelem, który może zafunkcjonować w tej ustawie.
Pan Pezda rzeczywiście jest osobą, wobec której ja składałem wniosek do starosty gryfińskiego o powołanie go na społecznego opiekuna zabytków. I takie osoby są niezwykle potrzebne, tak? Natomiast, tak jak powiedziałem, to spektrum działania osób, które są związane z ochroną czy opieką nad zabytkami społeczną jest o wiele większe.
Ja chciałam nawiązać do tego, co mówią tutaj panowie odnośnie społecznej opieki i sięgnąć jak gdyby wstecz, żeby państwa poinformować, że to nie jest ruch taki zupełnie nowy, bo Towarzystwo Opieki nad Zabytkami Przeszłości istniało już przed wojną i było bardzo prężnie działającym stowarzyszeniem.
I trzeba tutaj to wskrzesić.
Tak, i kolega tutaj mówił o tym, iż tych społecznych opiekunów zabytków jest najwięcej w Małopolsce. A to się bierze stąd, że tam ten ruch się narodził i ma tam tradycję. I tam jest ciągłość tych tradycji. Natomiast tutaj na naszym terenie, no to wiadomo, że teren odziedziczyliśmy razem z dziedzictwem kulturowym w 1945 roku i już konserwatorzy wojewódzcy w latach wczesnych, 50. 90. I pani Fafiusowa, i pan Dziurla zwracali uwagę na fakt konieczności powoływania tego typu działalności społecznej, która w jakiś sposób jest, czy byłaby ramieniem konserwatora w działalności w terenie. I muszę powiedzieć, że w latach 65-67 w województwie wówczas szczecińskim funkcjonowało 60
opiekunów
zabytków i oni bardzo chętnie się spotykali rokrocznie, spotykali się w różnych miejscach, rozmawiali o swoich problemach, ale w momencie, kiedy już rozpoczęły się procesy związane ze zmianą ustroju, ten ruch jakby rzeczywiście spowolnił wykaz. Poza tym te osoby, które się bardzo zaangażowały w latach wcześniejszych, one po prostu już przestały funkcjonować. I tak powoli ten ruch...
I nie miał kto przejąć.
Nie miał go kto przejąć. I rzeczywiście dopiero to się... Teraz ten ruch się odtwarza... Ile? 10 lat temu. Ale idzie to tak, bardzo jak tutaj powoli. Panowie
znaczy to być może nie powoli. Jesteśmy socjologami, nie obserwujemy tak. Być może tych wszystkich zjawisk, ale być może jest to w ogóle związane z pewną taką zapaścią, jeżeli chodzi o aktywność społeczną na początku, na początku, a potem jeszcze do końca lat 90., tak? Bo to był taki rzeczywiście okres może, kiedy ta działalność społeczna w każdym zakresie, nie tylko jeżeli chodzi o zabytki, ona troszeczkę przygasła, ale w ostatnich latach, no to rzeczywiście my obserwujemy, to myślę, że tu kolega ma ogromną wiedzę na temat tych wszystkich organizacji, które się zajmują dziedziną życia związaną z kultywowaniem, ochroną
opieką.
Opieką. I kultywowaniem tradycji związanych nawet z niematerialnymi dobrami kultury, tak? Więc no to jest rzeczywiście zjawisko bardzo żywe.
Choćby żniwa wczorajsze.
Odwołam się tylko jeszcze do jednej statystycznej dotyczącej raportu, bo tutaj też padło odnośnie edukacji. Proszę sobie wyobrazić, że w ramach tego raportu stwierdzono, ale to w skali kraju, że w 1/3 czy prawie w 40% starostw nie ma osób, nie ma urzędnika, czy nie ma wiedzy, że można powołać takiego. Więc ta
ale
wiedza
też słyszeliśmy tutaj w reportażu,
tak, że nie
który
ma,
nagrałam w nie ma, 2023
roku. A z drugiej strony chciałem tylko tak zobrazować, jak to się też układa pewna działalność samorządów i powiatowych i w tych samorządach, gdzie są na przykład aktualne czy przygotowane programy opieki nad zabytkami, tam są społeczni opiekunowie zabytków, tak? Jest to w Myśliborskim, jest to w Gryfińskim, jest to w Stargardzkim, jest to w Kołobrzeskim. Tamten samorząd dość solidnie podchodzi do działań związanych z tą opieką
czyli
nad zabytkami.
Tam jest edukacja.
Właśnie, to jest ten element właściwy dotyczący transmisji. Natomiast teraz tak, ja na potrzeby tego spotkania ze społecznymi opiekunami zabytków, raz w Świdwinie, raz w Szczecinie, przygotowałem pewne prezentacje, w których mówiłem o roli osób czy działań wokół i na rzecz zabytków. Weźmy pierwszy z brzegu dotyczący Szczecina, bo żeśmy nie przywoływali Szczecina.
W Szczecinie nie mamy. Nie mamy.
Ale Stowarzyszenie na rzecz Cmentarza Centralnego. I działalność cała z tego stowarzyszenia, a zwłaszcza edukacja, promocja, pozyskiwanie tych środków z zewnętrznych, kwesty, to wszystko służyło temu i zostało w jakiś sposób przypieczętowana ta działalność tym, że cmentarz centralny jest w tej chwili procedowana w zasadzie ostatni etap wpisania na listę pomników historii. I to jest niesamowity wkład w tę działalność. A weźmy po sąsiedzku, pan Pezda mówił o działaniach i współpracy z panem doktorem Kołosowskim. Po sąsiedzku w Warszczanach od dwudziestu kilku lat działa pan doktor Przemysław Kołosowski, ale tam działa Fundacja Muzeum Templariuszy Chwarszczanych. I wszystko jest na rzecz kaplicy, ale obudowane działalnością edukacyjną, odtwórstwem historycznym i wieloma rzeczami. Tutaj państwo, że się przywoływali, bo akurat wczoraj wróciłem z wydarzenia, które wpisuje się w taką społeczną opiekę, ale też w innym zakresie. Pod Trzebiatowem w Gosławiu jest zagroda zabytkowa, ryglowa, użytkowana przez prawdziwego rolnika, posiadającego gospodarstwo, żyjącego z tego gospodarstwa, który wychodzi naprzeciw różnym swoimi działaniami, żeby pokazywać tam tradycje i przybliżać ten obiekt. I wczoraj tam się po raz 10 odbyły tradycyjne żniwa w zagrodzie. To nie jest obiekt skansenowski, to nie jest instytucja kultury, tylko to jest miejsce, które ożywa w różnych sytuacjach, mówiąc o historii tego miejsca, ale przywołując też tradycje niematerialne, bo tam akurat na tym terenie udało się jak gdyby zmobilizować wiele osób i instytucji, od Stowarzyszenia Trzeciego Wieku po stowarzyszenia turystyczne, no nasz skromny udział, czy Biura Dokumentacji Zabytków, żeby też o tym dziedzictwie niematerialnym, ale tej przestrzeni ten zabytek żyje. I to, co Pani zaczęła audycję i całą dyskusję odnośnie Swobnicy. Proszę sobie wyobrazić, jak inaczej byśmy postrzegali to miejsce, gdyby ten obiekt oprócz zabezpieczenia, bo to jest najważniejsze, też w jakiejś postaci mógł ożywać od czasu do czasu, tak? I te ścieżki do tego miejsca byłyby wydeptywane. I ta promocja szabu. Natomiast w tej chwili próby. Jesteśmy na etapie takiego czekania na jakieś wydarzenie.
Na zbawienie, tak?
Więc wydeptujmy te ścieżki czasami. No podpowiadajmy. My możemy podpowiedzieć, ale my tego z poziomu Szczecina czy naszych instytucji, my do siebie tego nie zabierzemy. To jest tam integralnie związane z tym miejscem. Więc
tu ma pan rację. Czyli społeczny opiekun zabytków ma szerszy wymiar i można się spodziewać, że to zostanie uwzględnione w ustawie. Ja namawiam ze swej strony osoby, organizacje pozarządowe do tego, żeby no właśnie stały się takimi społecznymi opiekunami zabytków. Istnieje możliwość pozyskiwania funduszy przez program Narodowego Instytutu Dziedzictwa. Proszę z tego korzystać. A dziś Państwu dziękuję za tę rozmowę. Moimi i Państwa gośćmi byli Ewa Stanecka, konserwator, zabytkoznawca, prezes oddziału Szczecińskiego Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków w Szczecinie, pan Tomasz Wolender, zachodniopomorski wojewódzki konserwator zabytków i pan Waldemar Witek, kierownik oddziału terenowego w Szczecinie Narodowego Instytutu Dziedzictwa. Nasza rozmowa i reportaż trafi oczywiście na stronę internetową Radia Szczecin do zakładki reportaże i słuchowiska. Będzie można posłuchać. A ja dziś Państwu w imieniu moich gości i swoim własnym dziękuję za uwagę i zapraszam na kolejne wydanie Fonosfery w czwartek. Kłania się Anna Kolmer. Dobranoc.
Dobranoc.
Dobranoc. Dobranoc.